Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI złożył hołd swemu poprzednikowi. Przy grobie Jana Pawła II trwa modlitwa Polaków. Powiemy o audiencji generalnej oraz Eucharystii sprawowanej w grotach watykańskich, o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. Naszym gościem będzie arcybiskup William Levada, następca kardynała Josefa Ratzingera na urzędzie prefekta Kongregacji Nauki Wiary. W dzień zaduszny na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Psalm 112 o szczęściu bogobojnego był przedmiotem papieskiej katechezy podczas audiencji ogólnej. Rozpoczyna się on od słów: błogosławiony człowiek, który służy Panu i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. Wśród 30 tysięcy pielgrzymów przybyłych na plac świętego Piotra katechezy wysłuchało 400 Polaków.
Uroczystość wszystkich świętych i wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych zachęcają nas do modlitwy i pamięci o naszych bliskich, którzy już od nas odeszli. W obliczu tajemnicy śmierci naszą nadzieję umacnia Pismo Święte. Wskazuje, że człowiek, który przestrzega Bożych przykazań, może z nadzieją oczekiwać radosnego spotkania z Bogiem i życia wiecznego w niebie. Wskazuje, że źródłem spokoju sumienia, wewnętrznego ładu i pomyślności jest dla niego przestrzeganie Bożego prawa. Sprawiedliwy potrafi zarówno uczciwie zarządzać swoimi sprawami, jak i wspomagać bliźnich w sposób hojny i bezinteresowny. Do takiej postawy w swoich komentarzach biblijnych zachęca wierzących Klemens Aleksandryjski, przypominając za świętym Pawłem, że radosnego dawcę miłuje Bóg. Niech i w naszym życiu ta zachęta znajdzie konkretne odniesienie w postawie wobec bliźnich.
Pozdrawiam serdecznie obecnych tu pielgrzymów polskich. Dzisiaj wspominamy w modlitwie wszystkich wiernych zmarłych naszych bliskich. Wspominamy także Jana Pawła II w rocznicę święceń kafańskich i dnia patrona sługi Bożego. Dziękujemy Bogu za owoce Jego życia i posługi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Anna i Piotr Bolibok. Przyjechaliśmy z Lublina. Jest to dla nas wielkie przeżycie, że tutaj możemy uczestniczyć w tej wielkiej uroczystości.
Ślub odbył się w sierpniu. Jesteśmy przekonani, że błogosławieństwo papieskie pozwoli ubogacić nasze życie duchowe i będzie jakimś takim przyczynkiem do dalszego życia.
Ksiądz Dariusz Ławik. Jesteśmy, aby dar modlitwy swój złożyć, prosząc Pana Boga o rychłą beatyfikację. Jesteśmy to winni naszemu rodakowi, który z taką serdecznością i miłością zawsze nas tutaj przyjmował. Jeżeli w Ewangelii słyszymy, że Pan spojrzał na niego z miłością, podejrzewam, że kto widział się z Ojcem Świętym, odczuwał dokładnie to samo. Spojrzał zawsze na człowieka z miłością.
Przyjechaliśmy nawiedzić grupę Jana Pawła II. Zawsze w tym czasie podróżowaliśmy na cmentarze, na groby naszych krewnych. Pomyślałem, że czas, żeby też pojechać na grupę bliskiego. Postrzegamy Jana Pawła II jako kogoś niezwykle nam bliskiego, ważnego, który był przewodnikiem na drogach wiary, za którego się modlimy, by dostąpił chwały nieba, tak jak w Dzień Zaduszny to czynimy we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, z tą ufnością, że za rok, jak przyjedziemy na 1 listopada, to będziemy mogli go uczcić w gronie wszystkich świętych.
Jestem wraz z grupą osób, które mieszkają w Ludwigsburgu, gdzie jest nasza polska misja katolicka. Przyjeżdżamy tutaj i w tym miejscu, gdzie życie oddało za wiarę tak wielu świętych, męczenników, doświadczamy ich wstawiennictwa i takiej namacalnej wręcz bliskości. I to wielka łaska, że właśnie w tym czasie możemy być tutaj, modlić się przy ich grobach.
Henryk Rogacki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kochamy naszego papieża, kochamy Benedykta XVI i chcemy tu pielgrzymować i chcielibyśmy, by Ojciec Święty pielgrzymował do nas i na pewno zawsze bardzo serdecznie i gorąco będziemy go w Polsce przyjmować.
Zwracając się na koniec audiencji do pielgrzymów włoskich, Benedykt XVI pozdrowił m.in. przedstawicieli Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych. Przypomniał, że rodzina stanowi podstawową komórkę społeczną, która jako pierwsza przyjmuje i chroni życie. We współczesnym kontekście społecznym, powiedział papież, wielodzietne ogniska rodzinne stanowią świadectwo wiary, odwagi i optymizmu, bowiem bez dzieci nie ma przyszłości. Wyrażam nadzieję, że dojdą do skutku społeczne i prawne działania na rzecz ochrony i wsparcia liczebnych rodzin, które stanowią bogactwo i nadzieję dla całego kraju.
Podnosząc ziemi przez uszanowanie dla darów nieba.
Jan Paweł II przeszedł przez życie uwielbiając Boga i dobrze czyniąc ludziom. Każdy z nas ma mu za co dziękować, mówił podczas mszy o rychłą beatyfikację sługi Bożego Karola Wojtyły ksiądz Grzegorz Kaszak. Rektor Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie przewodniczył rano Eucharystii w grotach watykańskich. Uczestniczyło w niej około 200 osób, księży, sióstr zakonnych oraz polskich pielgrzymów.
Polskie pieśni w wykonaniu chóru Uniwersytetu Rzeszowskiego nadały liturgii szczególnie uroczystego charakteru. Mszę sprawowano tuż obok grobów świętego Piotra i Jana Pawła II. W homilii ksiądz Kaszak przypomniał papieski testament.
Przekazując nam ostatnią swoją wolę, czyli to, co według Ciebie najważniejsze, napisałeś, umiłowany Ojcze Święty, po śmierci proszę o msze święte i modlitwy. Ojcze Święty, nie zapomnieliśmy i biada nam, gdybyśmy zapomnieli. W ten dzień zaduszny u grobu Twego sprawujemy najświętszą ofiarę i zanosimy nasz błagalny głos przed oblicze Boga Najwyższego w Twojej intencji. My wdzięczni, choć może tej wdzięczności nie zawsze użyczaliśmy Ci za życia, modlimy się o szybką Twoją beatyfikację i kanonizację.
Ksiądz Kaszak podkreślił, że życie i nauczanie Jana Pawła II wciąż pozostają dla nas wspaniałym drogowskazem tego, jak żyć i zdążać do Boga.
Umiłowany nasz papież przeszedł przez życie, uwielbiając Boga i dobrze czyniąc ludziom. Miał szczególny dar obdarowywania bliźniego. Ludzkość, naród polski, każdy z nas otrzymał coś od niego w darze. A to wszystko było i jest możliwe, bo był człowiekiem żyjącym z Bogiem i w Bogu. Owoce jego świętego życia pozostaną na zawsze.
W modlitwie wiernych proszono za Benedykta XVI
o moc i dary Ducha Świętego potrzebne w posłannictwie utwierdzania braci w wierze.
Modlono się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II oraz proszono za Polskę.
Szczególnie za członków nowo zaprzysiężonego rządu, o prawość myślenia i postępowania, o odważne działania na rzecz najbardziej potrzebujących.
Po liturgii na papieskim grobie złożono biało-złociste chryzantemy i zapalono znicz.
Niech te piękne chryzantemy i palący się znicz będą dla przechodnia znakiem nieprzebranej miłości, jaką żywi do Ciebie naród cały. Amen.
Modlono się także za wszystkich zmarłych.
Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Przy grobie Ojca Świętego wszystko mówi, że chrześcijanin nie zna śmierci, zna tylko życie. Życie tu na ziemi i życie w Bogu wieczności.
Ojciec Czesław Drążek.
Jan Paweł II za życia na ziemi wędrował aż po krańce świata. Dziś, gdy żyje w Bogu, ludzie z różnych krańców świata przybywają do jego grobu. ciągle pielgrzymują także Polacy.
Modlitwa ta była dla mnie wielkim wzruszeniem, wielkim szczęściem, że mogłam uczestniczyć w takiej mszy.
Barbara Stec.
Kiedy myślę o Janie Pawle II, dziękuję mu nawet za to, że zawsze czuję jego obecność. Zawsze. Dziękuję mu, że jest razem z nami.
Marta Wierzbieniec, dyrektor Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jesteśmy dzisiaj z chórem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jesteśmy ogromnie wzruszeni. Jesteśmy szczęśliwi. Tam, gdzie słów nie wystarcza, tam muzyka może wypowiedzieć to, co nie zawsze można wypowiedzieć słowami. To dla nas ogromne wyróżnienie. Nie możemy sami wręcz uwierzyć w to, że dzisiaj możemy śpiewać w tym szczególnym miejscu. Myślę nie tylko dla Polaka, ale dla każdego człowieka.
Wszystko, co dziś przeżyliśmy przy grobie Jana Pawła II, jest bardzo piękne, wzruszające. Tym bardziej, że wspominaliśmy również 59. rocznicę jego święceń kapłańskich. Jan Paweł II kiedyś powiedział, że dla niego najważniejsze jest to, że jest kapłanem, że może codziennie sprawować mszę świętą.
Po południu przy grobie Jana Pawła II modlił się Benedykt XVI. Msze o beatyfikację sługi Bożego w grotach watykańskich odprawione zostaną także 3 i 4 listopada o 7 rano.
Dotychczasowe doświadczenia pracy duszpasterskiej oraz refleksja po obradach ostatniego synodu biskupów są przedmiotem pierwszego obszernego wywiadu udzielonego naszej rozgłośni przez arcybiskupa Williama Lewadę. Jest on następcą kardynała Józefa Ratzingera na urzędzie prefekta Kongregacji Nauki Wiary.
Księże arcybiskupie, jak to jest zostać prefektem Kongregacji Nauki Wiary po przepracowaniu w niej 20 lat?
It's a big change for someone who...
To duża zmiana dla kogoś, kto był pracownikiem sekcji doktrynalnej, a teraz wraca jako prefekt. Byłem nieświadomy wszystkich obowiązków prefekta. Cieszyłem się, że jest nim ktoś inny i bierze odpowiedzialność, a przyszło wracać jako prefekt. Z pewnością pomocą jest fakt, że mam wiedzę, można by powiedzieć, jako człowiek z wewnątrz, który tu pracował, czuje, na czym polega praca urzędników, wie, jak spełniają swoje obowiązki. To wszystko jest pracą zespołową i od zaangażowania urzędników zależy dobre ujęcie problemu, inteligentna dyskusja nad nim, dojście do decyzji i przedłożenie jej Ojcu Świętemu do akceptacji, czy też jakiejkolwiek innej decyzji, którą może w danej sprawie podjąć.
Ksiądz arcybiskup jest pierwszym Amerykaninem na tym urzędzie. Wielu ludzi było taką nominacją zdziwionych. Czy myśli ekscelencja, że ma to jakieś znaczenie?
Wiele opinii z tym związanych sugerowało, że papież chciał szybko mianować swego następcę na tym urzędzie, zwłaszcza, że zaskoczony był swoim wyborem na tron Piotrowy. Wiedział, że jeżeli ta kongregacja pozostanie dłuższy czas bez przełożonego, to praca nie będzie szła skutecznie do przodu. Pracownicy kongregacji również by czekali na mianowanie nowego prefekta i tak dalej. Myślę, że papież chciał szybko kogoś znaleźć. Znalazł mnie, bo byłem członkiem tej kongregacji i wcześniej tu pracowałem. Sądzę, że zaważył również fakt, iż sam bardzo ceni sobie doświadczenie. Praktycznie to mi powiedział, gdy usłyszałem, że mam być jego następcą. Przedstawił swoje racje, ja podszedłem do nich z drugiej strony, że obecnie odpowiedzialność kongregacji roztoczyła się na inne obszary, które nałożyło na nią motu proprio Jana Pawła II, Sacramentorum Sanctitatis Tutela. Jest to odpowiedzialność zajmowania się sprawami nadużyć seksualnych, których osoby duchowne, księża dopuścili się na nieletnich. Biorąc pod uwagę moje doświadczenie związane z eskalacją tego typu spraw na scenie amerykańskiej w ostatnich kilku latach, doświadczenie zarówno jako lokalnego biskupa i zarazem członka komisji mieszanej, która powołana została przez nasz episkopat w celu ujednolicenia różnic w podejściu naszym i Watykanu. Te czynniki mogły Ojcu Świętemu podpowiedzieć, że nie byłoby źle mieć kogoś, kto ma również takie doświadczenie. Przynajmniej ja to tak odbieram.
Normy, które ustalono kilka lat temu w Dallas, zostały zaktualizowane. Czy spełniają swoją rolę?
Zdecydowanie tak sądzę. Jest to problem złożony. Z jednej strony chodzi o podejście do księży, którym udowodniono winę nadużyć wobec nieletnich, czy to niedawno, czy w odległej przeszłości. Inna sprawa dotyczy wychowania w naszych wspólnotach. jak być wrażliwym na sprawy nadużyć seksualnych, jak wiedzieć, czym one są, jak o nich mówić, jak uwrażliwiać na nie księży, by czuli się zobowiązani do informowania o oskarżeniach zarówno władz kościelnych, jak i cywilnych. Dalej, jak biskup powinien się zachować w podejściu do ofiar, by mieć pewność, że zostały należycie wysłuchane. Jak ma sobie zapewnić doradców, grupę ludzi kompetentnych i specjalistów, którzy przedstawią ekspertyzy pomocne w rozeznaniu działań, jakie powinien podjąć. Jest tu też kwestia zasadności oskarżeń, jak działać w bardzo trudnych sytuacjach spornych w wymiarze prawnym. W USA prawo bardzo się różni w zależności od stanu. Nie ma jednego vademecum określającego sposób postępowania we wszystkich przypadkach, zwłaszcza tych, które trafiły już na wokandę sądową. Aktualnie odbywa się wizytacja apostolska seminariów. Poprosili o nią sami amerykańscy biskupi, chcąc zapewnić ludziom dodatkową gwarancję, że będzie obiektywny punkt odniesienia w rewizji programu nauczania w seminariach i przyjęć do nich. Ogólnie biorąc, biskupi nie zwlekali, nawet jeśli wielu z nas musiało stawić czoła ogromnym wydatkom finansowym, aby sprostać żądaniom, czy to ustalonym przez sąd, czy nakazanym przez sędziów. Chodziło o to, by mieć pewność, że angażujemy adekwatne środki w programy pomocy ofiarom, wsparcia wymaganych terapii itd. Uważam, że ten program jest odpowiedzią niezwykle skuteczną. Prowadzimy nawet monitoring wspierający biskupów diecezjalnych niezależnymi zespołami ekspertów, które ewaluują ich programy, badając ich ewentualne słabe punkty. Myślę, że program zawiera wszystko, co powinno być zrobione. Przykro mi, wraz z tyloma braćmi w biskupstwie, że musiało się to stać pod takim przymusem, pod presją mediów i tak dalej. Z pewnością jest to jednak bardzo skuteczny program, odkąd zaczął być realizowany.
Niedawno zakończyło się zgromadzenie Synodu Biskupów na temat Eucharystii. Jakie ksiądz arcybiskup odniósł po nim wrażenie?
To było bardzo bogate doświadczenie, ale miało i swoje momenty frustrujące. Na przykład wystąpienia ojców synodalnych, a przybyli biskupi ze wszystkich stron świata, i to przeważnie ludzie elokwentni i głębocy. Powiedziano im, że mają do dyspozycji tylko 6 minut na przedstawienie tego, co chcą powiedzieć. Dla ludzi, którzy przyzwyczajeni są mówić nawet dłużej niż należy, stanowi to niemałe wyzwanie. Ale taką dyscyplinę wszyscy przyjęliśmy. Jedni chętnie, drudzy mniej. Wtedy mikrofon po 6 minutach się wyłączał, podczas gdy oni mówili w próżnię, co z drugiej strony było nieraz całkiem efektowne. Proces synodalny oprócz tych wystąpień ukierunkowany jest na dwie rzeczy. Na orędzie, które dyskutowaliśmy kilkakrotnie i co do którego mogliśmy dodać kilka uwag, oraz na propozycje. Nad nimi mieliśmy okazję dyskutować jedynie w grupach językowych. Propozycje zostały przedstawione dopiero na końcu, bez możliwości ich omówienia. Sądzę, że te 50 punktów, niektóre z nich całkiem niezłe, z pewnością odzwierciedlają to, co zostało powiedziane. Myślę jednak, że nie uchwyciło one wielu pięknych i inspirujących wystąpień biskupów z całego świata. Na przykład kardynał Toppo, jeden z przewodniczących synodu pochodzący z Indii, mówił o miłości Eucharystii pośród ludności plemiennej z niskich kast. W jaki sposób idea, że Chrystus przyszedł, aby być z nimi i dać im samego siebie, przemieniła ich kulturę. To było naprawdę piękne wystąpienie. Niestety nie znalazło ono echa w propozycjach, a przydałoby się oddać coś z tego w przygotowywanej adhortacji apostolskiej, którą Ojciec Święty będzie pisał w przyszłym roku. Naprawdę cieszę się, że tam byłem. Mam nadzieję, że ten niewielki wkład, który dałem odnośnie obecności treści doktrynalnych w homiliach, może pomóc naszym kapłanom dawać lepszy pokarm ludowi. Możemy bardziej się starać, nawet jeśli będzie to kosztowało wiele pracy. Ale w tej sytuacji można pomóc i myślę, że Ojcu Świętemu ta myśl się spodoba.
Rozmową z arcybiskupem Williamem Levadą, następcą kardynała Józefa Ratzingera na urzędzie prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kończymy nasz środowy magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.